Atlantyk jest mniejszy niż myślisz. Dzięki Atlantic Express. Nie ograniczaj się. Z Atlantic Express wyślesz wszystko, co chcesz. Kontenery, samochody, mienie przesiedleńcze, drobne paczki. Wszystko przepłynie, kiedy chcesz i gdzie chcesz. 40% taniej. Zaufaj Atlantic Express. Dostarczamy przesyłki przez Atlantyk od 30 lat. Nawet 40% taniej niż inni. Dzwoń 1-800-775-73-63. Ekspresowo przez Atlantyk. Tylko z Atlantic Express.
Popołudniowa rozmowa w RMF FM.
W warszawskim studiu Bianka Mikołajewska i jej gość. Witamy i słuchamy.
Dzień dobry.
Dzień dobry, a naszym gościem jest dzisiaj Ludwik Kotecki, przez 20 lat zatrudniony w Ministerstwie Finansów na kierowniczych stanowiskach między innymi, a od stycznia bieżącego roku członek Rady Polityki Pieniężnej. Dzień dobry.
Dzień dobry pani, dzień dobry państwu.
Zacznijmy od pytania, które dzisiaj zadają sobie wszyscy. Do jakiego poziomu dojdzie w tym roku inflacja?
No to ona już doszła do tego poziomu prawie maksymalnego. Możemy jeszcze pewnie się spodziewać jeszcze dwa, może trzy maksimum punkta procentowego. Oczywiście mówię o rzeczach, które dzisiaj znamy, bo jeszcze może się pojawić coś, czego nie wiemy. No i wtedy oczywiście te moje opinie będą nieaktualne, ale to na dzień dzisiejszy powiedziałbym, że jesteśmy na takim prawie maksymalnym poziomie, co jest bardzo wysokim poziomem, bo to jest podręcznikowo galopująca inflacja.
Czyli to nie jest źle, znaczy nie jest dobrze, ale nie jest tak źle, jak przewiduje pana kolega z Rady Polityki Pieniężnej, pan Przemysław Litwiniuk, który mówi, że inflacja może dojść nawet do 20% w tym roku.
Znaczy, znowu, niepewność jest wciąż z nami. To nie jest tak, że my tutaj mamy jakąś szklaną kulę albo, no to wystarczy popatrzeć na analizy pracowników NBP. Oni produkują oczywiście to złe słowo, no ale przygotowują takie analizy 3 razy w roku i od 4 tych analiz się mylą, systematycznie nie doszacowywując inflacji. Mam nadzieję, że to marcowe było ostatnim, kiedy się mylili, bo rzeczywiście w marcu opublikowali tą inflację, to było projekcję inflacyjną, to było kilka dni po wybuchu wojny w Ukrainie. No i oczywiście nie mogli wziąć pewnych efektów pod uwagę, bo po prostu nie mieli jakby na to czasu, tak? I też nie doszacowali w tym okresie tej inflacji. No ale mamy już maj, połowę maja.
A te wcześniejsze pomyłki z czym były związane? No bo rozumiem, można nie przewidzieć wojny, bo ciężko było ją przewidzieć.
No tak,
ale...
no, pamięta pani, że rzeczywiście taka była narracja prowadzona przez poprzednią Radę Polityki Pieniężnej i no też przez zarząd czy członków zarządu Narodowego Banku Polskiego, że po pierwsze ta inflacja to nie jest żaden problem, potem, że jest tymczasowa, że sama sobie zniknie, tak? I to były takie, właśnie to one wynikały po części prawdopodobnie z tych analiz, że tam po prostu moim zdaniem zabrakło takiego głębszego spojrzenia się na to, co wydarzyło się z pieniądzem, w szczególności w roku 2020 i 2021, to znaczy jego wykreowano czy wyemitowano bardzo dużo, więcej niż ta gospodarka potrafiła bezinflacyjnie zaabsorbować. No i niestety skończyło się inflacją i musiało się tak skończyć. Znaczy mamy, inflacja jest pokłosiem polityki rządu i NBP za ostatnie 2 lata.
Pan będzie na najbliższych głosowaniach Rady Polityki Pieniężnej głosował za dalszym podnoszeniem stóp?
Czy... Ja nie mogę powiedzieć, jak będę głosował, bo chyba tego nie mogę powiedzieć, ale mogę powiedzieć, co powinno się wydarzyć.
No, dobrze, bardzo proszę, żeby pan powiedział, co powinno się wydarzyć.
Znaczy, niestety jest tak, że ta inflacja jest, jak sama chyba pani właściwie na początku zauważyła, bardzo wysoka i jeszcze chyba lekko rosnąca. A to znaczy, że stopy procentowe są na poziomie, o 8-9 punktów niższe, czyli mamy tak zwane realne, ujemne stopy procentowe. A to znaczy, że to podnoszenie stóp procentowych chyba powinno jeszcze jakiś czas trwać. Oczywiście nie wiemy, nie chcę tu się wypowiadać może tak, jakimi krokami, czy bardziej, czy wolniej, czy szybciej, czy to te podwyżki, bo one były bardzo nierówne w ostatnich trzech miesiącach, od 50-70 poprzez 75 do 100 punktów bazowych. No ale wydaje się, że 4 czy 5%, 5,25 taka jest ta główna stopa procentowa w tej chwili. To jest jej poziom. W porównaniu z inflacją ponad 12%, no to wygląda na to, że ono jeszcze jest miejsce na jakieś dalsze podwyżki.
Czyli znów pan się nie zgadza z kolegą z Rady Polityki Pieniężnej, który twierdzi, że uważa, że zbyt szybko w ostatnim czasie Rada podnosiła te stopy.
My mamy tu niestety taki problem strukturalny albo systemowy, strukturalny bym go chyba nazwał. To znaczy Rada robi to, co do niej należy i chyba powinna to dalej robić.
Natomiast czyli problem, pilnować inflacji.
Czyli pilnować inflacji i ma jeden instrument do tego, tak naprawdę. Ma jeszcze drugi, ale może potem będziemy chwilę... No ten główny to jest ten jeden, to jest stopa procentowa. Natomiast problem jest taki, że my od kilku miesięcy podnosimy te stopy, czy Rada podnosi te stopy, natomiast rząd w tym samym czasie robi wszystko, żeby ta inflacja rosła dalej. Znaczy robi, jeszcze do tego tłumaczy ludziom, że to, co robi, ma tą inflację obniżać. Jest dokładnie odwrotnie. Znaczy wszystkie instrumenty, które do tej pory wdrożono, były instrumentami, które podwyższały inflację. W związku z tym mamy taką sytuację,
ale to jeszcze zatrzymajmy się jeszcze chwileczkę na samych działaniach może Rady. Bo czy pan się nie obawia, że mamy w tej chwili taką sytuację, że nastąpi ograniczenie dostępu do kredytów. Ludzie przestaną brać kredyty mieszkaniowe albo ich nie dostaną. Nie dostaną kredytów inwestycyjnych przedsiębiorcy. I te pieniądze, które mieli wydać na mieszkania, które mogli wydać na inwestycje, zaczną przejadać. Nie obawia się pan, że to będzie odwrotny miało skutek do zamierzonego?
Nie będą przejadać czegoś, czego nie dostali, tak? Znaczy pani powiedziała, że nie dostaną tych kredytów. No nie będą ich przejadać.
Nie dostaną kredytów na mieszkanie, ale mieli na przykład jakieś pieniądze, które mieli odłożone, a widzą, że topnieją one, to, że oszczędności im topnieją, więc po prostu zaczną je wydawać.
Znaczy oddziaływanie stopy procentowej w tej chwili, w obecnym czasie właściwie jest ograniczony jedynie rzeczywiście do kredytu mieszkaniowego. Bo pani, no i tutaj rzeczywiście to działa. To znaczy w Polsce kredyty mieszkaniowe niestety są, znaczy niestety dla ludzi, niestety są indeksowane do WIBOR-u, czyli w umowach kredytowych mamy ten WIBOR wpisany, czyli tą stopę międzybankową wpisaną, a ona jest bardzo bezpośrednio właściwie zależna od naszej stopy, czyli stopy Narodowego Banku Polskiego. W związku z tym każdy ruch na tej stopie głównej powoduje ruch na WIBOR-ze i oczywiście raty rosną. Natomiast pozostałe ta część kredytów, o których pani wspomniała, czy inwestycyjny, to i tak jego nie było, bo po prostu w Polsce od lat inwestycji tak naprawdę nie ma, co jest problemem strukturalnym znowu w gospodarce, bo rośnie popyt konsumpcyjny, a nie inwestycyjny. To jest raz, a dwa, kredyt obrotowy, proszę zauważyć, że tutaj, bo to oczywiście na bieżącą działalność przedsiębiorstw. No, o kredyt obrotowy, jak się głębiej zastanowimy, to ceny producenta w tej chwili rosną w tempie 20%, jeszcze więcej niż ceny konsumenta. Ceny konsumenta 12%, ceny producenta 20%. A to znaczy, że producenci podnoszą swoje ceny w tempie 20% rocznie, a kredyt jest oprocentowany, powiedzmy, tak przybliżając lekko i nawet lekko zawyżając, 10%. To znaczy, że oni są w stanie sfinansować swoją działalność tylko i wyłącznie z podnoszenia cen, bo mamy, tak jak powiedziałem na początku, ujemne, realne stopy procentowe. Więc po stronie tutaj przedsiębiorców także prawdopodobnie tego problemu z dostępem do kredytu nie ma, bo on jest ciągle tańszy niż rosnące ceny tak zwanego producenta, PPI.
I tu musimy się na chwileczkę zatrzymać, bo w tej chwili żegnamy się z słuchaczami Radia RMF, ale nie kończymy naszej rozmowy. Rozmawiamy dalej w internetowym radiu RMF24 i w naszych mediach społecznościowych. I rozmawialiśmy o tym, czy zmniejszenie dostępności do kredytów nie wpłynie na to, że ludzie po prostu będą wydawać swoje oszczędności na inne cele.
Już wpłynęło. Natomiast trzeba sobie jakby postawić pytanie, czy jest jakaś inna metoda walki z inflacją? No i tak naprawdę nie ma. Znaczy, to nie jest tak, że wszystko pozostanie bez zmian, a inflacja z jakiegoś powodu zacznie spadać. No właśnie tak.
No dobrze, ale to co ludzie mają dzisiaj w takim razie, którzy powiedzmy mają jakieś swoje oszczędności, co mają robić z tym pieniędzmi? Jeżeli dzisiaj bankom nie opłaca się po prostu nie, banki nie są zainteresowane tym, żeby przejmować ich oszczędności na lokaty. Co mają zrobić z tym pieniędzmi?
To jest bardzo dobry punkt. Znaczy, to jest właśnie ta druga część odpowiedzi na to, co powinien chyba robić Narodowy Bank Polski. I to jest oprócz tej podnoszenia stóp procentowych, prawdopodobnie musi udrożnić taki kanał depozytowy. Dlatego, że on w ogóle nie działa. To znaczy, to jest to, co pani przed chwilą powiedziała. Znaczy, podnoszone są stopy od kredytów, ale jednocześnie w ogóle się nie ruszają prawie.
To teraz trochę pod naciskiem politycznym pewnie będą
ale
się ruszały w tych
bo tutaj nie
kontrolowanych przez państwo bankach.
W działaniach banków powinno być jak najmniej albo w ogóle. I teraz pojawiła się propozycja, żeby, myślę, sensowna, żeby jakby zwiększyć efektywność tego podnoszenia stóp, o których rozmawialiśmy, żeby Narodowy Bank Polski zrobił dokładnie odwrotną rzecz, niż robił przez 2 lata covidowe. Znaczy, przez 2 lata covidowe dostarczał tą płynność, kreował ten, emitował ten pieniądz, skupując obligacje o PFR-u, BGK i rządu. A teraz
za
trzeba
około
zrobić
250 miliardów złotych.
Bardzo dużo, tak jest. No i to jest właśnie ta nadwyżka, czy nadwyżka inflacyjna, tak bym to nazwał, tak? Czyli luka inflacyjna, która w tej chwili nam się wylewa w postaci wzrostu cen. I żeby to ściągnąć, czyli zrobił odwrotną operację, czyli wyemitował obligacje skierowane do pani, pana i tak dalej, żeby oni mogli sobie po pierwsze ochronić się przed tą inflacją, bo one powinny być wysoko oprocentowane, ale dzięki tej operacji ściągnięto by z rynku pieniądze z powrotem do... To, co wydano w covidowych latach, ściągnięto by z powrotem do NBP, co by oznaczało, że te pieniądze by nie podwyższały cen.
Cały czas mówimy o operacjach finansowych, a czy nie wiem, nie byłoby prostszym po prostu wprowadzenie jakiegoś tego rodzaju, nie wiem, chociażby programu budownictwa mieszkaniowego. No też by ściągnął pieniądze z rynku.
Gdzie niektórzy
No ściągnąłby tam, gdzie byłyby budowane mieszkania, na przykład, jeżeli by...
Ale co, nie, tak, tylko pani mówi teraz, żebyśmy przenieśli pieniądze od Kowalskiego do Nowaka. No tak by się tak naprawdę, ta operacja by na tym polegała. Jedynym możliwym sposobem, żeby ściągnąć pieniądze, jest tam, gdzie trzeba je ściągnąć do źródła. Znaczy tam, gdzie, skąd one wypłynęły. No tam z tej Baraniej Góry, nie? Znaczy tam się zaczyna Wisła, no to jakby żeby, no to jest chyba dobre porównanie, żeby jakby ta Wisła się nam dalej nie rozlewała, to znaczy te ceny nie rosły, to niestety ta woda musi wrócić z powrotem na tą Baranią Górę. Nigdzie indziej. To znaczy to, jak ona sobie tam skręci do jednego z dopływów czy odpływów Wisły, no to nic nie da. Znaczy one muszą wrócić do Narodowego Banku Polskiego, to znaczy przestać być obecne w gospodarce, bo jeżeli one sobie od Nowaka do Kowalskiego czy od Nowaka do firmy, która buduje domy, to nadal ten pieniądz w gospodarce będzie i dalej będzie wydawany na coś innego. Ten właściciel tego, ten deweloper będzie na coś tam wydawał, na wynagrodzenia, podwyżki da swoim pracownikom i tak dalej, i tak dalej. To inflacji nie zahamuje.
A pana zdaniem to był błąd, że NBP w trakcie pandemii właśnie skupował te obligacje, że te pieniądze, te 250 miliardów złotych weszło w ogóle na rynek? Tego trzeba było nie robić?
To trzeba było robić prawdopodobnie z... No oczywiście teraz mówimy trochę ex post, jesteśmy mądrzejsi, ale to pewnie trzeba było robić być może w innej skali, to znaczy mniejszej dużo. To jest po pierwsze, a po drugie trzeba było dużo wcześniej zacząć działać w drugą stronę. Znaczy my jesteśmy dzisiaj ponad 2 lata po COVID-zie, a tak naprawdę ten szok, no inaczej, może w drugą stronę. Inflacja nam zaczęła rosnąć w drugim kwartale rok temu, 2021. To był czas na to, żeby takie rozmowy, którą my dzisiaj prowadzimy, żeby one się już odbywały wśród decydentów.
No tak, ale wtedy jeszcze NBP zaklinał i pan prezes Glapiński jeszcze zaklinał tę inflację, mówił, że jej nie ma. Więc.
To prawda, no ale to jest to, o czym ja mówiłem na samym początku. To znaczy mieliśmy prawdopodobnie niedoszacowanie przez analityków, przez decydentów tego, co się może wydarzyć w gospodarce, no, co się wydarzyło de facto, bo już teraz wiemy, że się wydarzyło. Inflacja jest dużo za wysoka. I co więcej, moim zdaniem ona nam uciekła, znaczy w takim sensie, że rozlała się po wszystkich towarach i usługach, jakich mogła. To znaczy, to nie jest tylko tak, że tam rośnie benzyna, czy żywność. Rośnie wszystko już w tej chwili. Znaczy, ponad 80, pewnie 90% towarów rośnie w tempie szybszym niż dopuszczalny przez tak zwany cel inflacyjny, czy odchylenie od celu, czyli szybciej niż 3,5%, tak? To jest już, czyli tak naprawdę prawie wszystkie towary i usługi tak, w takim tempie rosną. To jest po pierwsze. Po drugie, to co powiedziałem, to znaczy, bo powinniśmy jako kraj zacząć myśleć o tym nawisie pieniądza rok temu i wtedy podjąć działania. I znowu coś powiem, o czym mówiłem już prawdopodobnie od, nie wiem, września, sierpnia może zeszłego roku. Im później te działania zostały wdrożone, czy te podwyżki i inne działania, tym gorzej. To znaczy, tym dłużej będziemy...
Podwyżki stóp.
Tak, stóp procentowych. Tym dłużej będziemy z tą inflacją działać, bo ona po prostu pozwoliliśmy jej wymknąć spod kontroli. Tym dłużej i będzie to bardziej bolesne, niestety.
Wspomniał pan o działaniach rządu, które no... trochę ciągnie w swoją stronę. Tak. Państwo
my kopiemy
jako dołek
na inflację, a oni go zasypują w tym samym czasie.
Jutro rząd zajmie się programem pomocy dla kredytobiorców, którzy wpadli w kłopoty finansowe właśnie w związku między innymi z podwyżkami stóp procentowych. Czy pan, jak pan ocenia?
Trzeba to robić, oczywiście. Pomagać potrzebującym, absolutnie tak. To tutaj nie ma żadnych wątpliwości. To znaczy, że ludzie zostali... no, w pewnym sensie wprowadzeni w błąd. No były wypowiedzi, to nie jedna, nie dwie, tylko dosyć powszechnie, one się pojawiały, że no te bardzo niskie stopy procentowe, właściwie zerowe, zostaną z nami na dłużej, że inflacja nie jest problemem, że jest tymczasowa i że jest przejściowa i że w ogóle, no tak, że no, w związku z tym bierzcie kredyty, tak naprawdę w tym tam dopisku było, czy taki można było wyciągać wniosek. No i rzeczywiście ci właśnie kredytobiorcy, którzy przez ostatnie 2 lata brali te kredyty, są w najgorszej teraz sytuacji. No i takim osobom absolutnie trzeba pomagać, ale właśnie mądrze, tak? To znaczy, żeby to było dedykowane dla tych ludzi, którzy potrzebują, a nie robić działania czy wprowadzać działania, które powodują, no na przykład, no tak naprawdę, tak? Te VAT-owskie czy akcyzowe działania, one spowodowały, że ceny rzeczywiście na tych półkach, niektóre ceny spadły, no ale to powoduje, że popyt na to rośnie. Znaczy znowu
Mówi pan o tych tarczach antyinflacyjnych,
no tak,
które...
Czy na przykład o tych obligacjach, które ostatnio zaproponował też rząd, żeby ludziom wyemitować jakieś obligacje. Tylko pytanie znowu, to jest to samo pytanie, które przed chwilą zadałem. Znaczy, a te pieniądze ściągnięte od tych ludzi, to na co pójdą? No właśnie, przecież też będą powodowały jakąś presję popytową.
Ale zakończmy jeszcze o tym programie pomocy dla kredytobiorców. Czyli które punkty z tego programu według pana są w porządku?
Fundusz wsparcia, tak? Znaczy to jest ten instrument, który powinien być wykorzystywany bardziej odważnie, bardziej powszechnie. Tłumaczy się rząd, że być może informacja o tym instrumencie, o takiej możliwości, o takiej opcji nie dotarła do wszystkich. No ale to czyja to jest wina, że nie dotarła? No właśnie, no po to jest bankowy bank kredytowy, BGK i rząd, żeby informować społeczeństwo, że taki instrument jest. W związku z tym ja mam nadzieję, że to będzie jakby szerzej
promowane. A już te wakacje, rozumiem, że...
Wakacje, myślę, że to powinna być już kwestia indywidualna z bankami. To znaczy, znowu, to chyba nie powinno być tak, że właściwie każdy weźmie sobie teraz takie wakacje, nawet ten niepotrzebujący, tak? Znaczy, bo żeby skorzystać z funduszów BGK, no to trzeba tam jakieś kryteria spełnić. No i to jest okej. Okay. Absolutnie wydaje się to być uzasadnione, rozsądne i tak dalej. Natomiast wakacje znowu tutaj, to chyba idzie to trochę za szeroko, no ale tak naprawdę to powinno moim zdaniem iść w relacji klient-bank, tak? Znaczy oni tam zawarli tę umowę, niech teraz ją sobie modyfikują.
Również jutro będzie rząd zajmował się ustawą, zgodnie z którą ma zostać przyznane dodatkowe świadczenie dla emerytów i rencistów, tak zwana czternastka, więc idą znowu kolejne...
To jest zasypywanie tego dołka, tak? Znaczy, no tak, no bo i pójdą kolejne pieniądze, my tutaj podnosimy stopy, żeby walczyć z inflacją, żeby presję popytową obniżać, czyli tą presję na wzrost cen, a rząd daje dodatkowe pieniądze na kupowanie na wzrost tej presji, na wzrost cen. Tak?
No ale rząd mówi, że daje tym najbardziej potrzebującym grupom, prawda? Emerytom,
czyli
rencistom,
ilu
którzy...
milionom ludzi?
No w właśnie. W tej chwili no dokładnie właśnie. Ilu. Ale też oczywiście...
Nie chodzi mi o to moje pytanie.
Nie daje też tylko najbiedniejszym, tylko
no właśnie,
również
o tym mówię, tak? Znaczy znowu idziemy chyba bardzo szeroko, bardzo kosztownie. Pamiętajmy też o tym, że dzisiaj emisja długu publicznego to już nie jest za 1%, tylko już trzeba dać 7%. To dług publiczny to nasz, ma pani i mój dług, tak, także, tak? No, czyli obsługa tego długu po ostatnich...
Powiedzmy słuchaczom, że do niedawna jeszcze ta obsługa długu była dosyć tania, prawie bezkosztowa, dlatego że no właśnie te stopy tak. były bardzo niskie, ale dzisiaj,
nie
kiedy
tylko
one...
Dlatego, i nie tylko dlatego, że stopy, tak? Znaczy, nawet proszę zobaczyć, co się stało w momencie, kiedy wybuchła ta wojna. To jest taki fajny też moment, fajny, oczywiście nie fajny, ale taki znamienny. Wzrosło bardzo ryzyko kraju, jakim jest Polska i oczywiście rentowności, czyli właśnie te stopy procentowe od tych obligacji bardzo szybko też wzrosły, tak? Nawet bez działań ze strony Rady Polityki Pieniężnej, po prostu ryzyko Polski wzrosło.
Czyli krótko mówiąc, dzisiaj państwo musi więcej płacić za to, żeby móc pożyczać dalej pieniądze.
Tak jest. No, więc jeżeli mówimy o kolejnych rozdawaniu tak naprawdę pieniędzy, to trzeba mieć z tyłu głowy też to, ile to kosztuje. No i to kosztuje coraz więcej. No i oczywiście trzeba też pamiętać, że ten dług też nie może rosnąć bez ograniczeń.
Pan był jednym z twórców reguły, która miała ograniczać właśnie zadłużanie się, kiedy pan pracował w Ministerstwie Finansów, zadłużanie się państwa. Dzisiaj pan, patrząc na to, co się dzieje z budżetem, rwie włosy z głowy.
No widać coraz mniej tych włosów, to prawda, ale tak jest, to znaczy trzeba sobie powiedzieć, że w ostatnich, trzech, czterech latach rząd zaczął bardzo mocno tą regułę, o której pani wspomniała, omijać, wyprowadzając tak naprawdę z budżetu bardzo wiele jakby tytułów wydatkowych do takich tworów, nie bardzo wiadomo jakby na jakiej zasadzie funkcjonujących.
Funduszy.
Tak, specjalnych funduszy, które są poza budżetem. Nie ma ich w budżecie. Znaczy parlament, jak ogląda budżet państwa, to tam tych pieniędzy po prostu nie ma. Znaczy, bo one są gdzieś w BGK, albo w PFR-ze, albo gdzieś jeszcze indziej. I tym samym reguła nie obejmuje właśnie wydatków tych właśnie funduszy. Czyli udajemy, że reguła działa, a jednocześnie robimy wszystko, żeby nie działała.
Ale czy ekonomiści, chociażby członkowie Rady Polityki Pieniężnej mają jednak pełen ogląd sytuacji i mogą stwierdzić, jakie jest to zadłużenie faktyczne państwa?
Więc ja
i te faktyczne wydatki?
Już publicznie o tym powiedziałem, więc mogę to jakby powtórzyć. Zaapelowałem o spotkanie z ministrem finansów Rady. Rada powinna chyba się jak najszybciej spotkać. Mamy nowego ministra, ma panią minister finansów. Ona w tej chwili zdaje się, że przygotowuje nowelizację budżetu na ten rok, 2022. Powoli zaczynają się prace nad budżetem 2023. Rada na przykład do końca nie wie, co będzie z tarczą tą antypodatkową, tak? Tymi obniżaniem akcyzy i VAT-u, ponieważ to oficjalnie ciągle, jakby inaczej, oficjalny stan jest taki, że w lipcu one wygasają. Tak jest na dziś. Do tego nie wiemy. I mamy ileś tam pytań, chcielibyśmy wiedzieć, chcielibyśmy też porozmawiać o tym zasypywaniu i odkopywaniu tego dołka, znaczy w którą stronę będziemy, czy może są jakieś działania, które minister finansów widzi, wspierające, ale tak naprawdę Radę Polityki Pieniężnej w obniżaniu inflacji, bo inflacja jest też pewnym kosztem dla gospodarki, dla nas wszystkich, tak? To znaczy, to nie jest tak, że tylko podnoszenie stóp procentowych jest kosztowne. Sama inflacja jako zjawisko jest kosztowne, tak? Bo zaburza przepływ pieniądza, po prostu, tak? Rozmawialiśmy o inwestycjach. No jak inwestor może dzisiaj sobie kalkulować inwestycję, która mu się zwróci za 2 lata, czy za 3, czy za 5, jak on nie wie, jakie tam będą ceny za te 2-3 lata?
Jeszcze tylko na koniec ostatnie pytanie. Chciałam zapytać, czy według pana, czy w jaki sposób pana razi to, że prezes Adam Glapiński przed powołaniem właśnie na prezesa Narodowego Banku Polskiego, przed głosowaniem w Sejmie, pojechał na Nowogrodzką do siedziby PiS-u?
Oczywiście ja pewnie nie powinienem komentować, bo to jest przewodniczący Rady, ale podejrzewam, że to jest, znaczy mowa mojej opinii to nie jest normalna sytuacja, kiedy prezes niezależnej instytucji jedzie na spotkanie do siedziby jednej tylko i wyłącznie partii po to, żeby zapewnić sobie te głosy następnego dnia w głosowaniu w Sejmie.
Bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę i do usłyszenia za tydzień.